Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Jest punktualnie 8:30.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Marek Rutka, pomorski poseł Lewicy. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie pośle.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie pośle, zacznijmy od sytuacji w Afganistanie i polityki amerykańskiej wobec tego państwa. Jeśli Amerykanie zostawili Afgańczyków samym sobie, a są naszym największym sojusznikiem, to czy mimo wszystko powinniśmy nadal czuć się bezpiecznie?
No, to jest takie pytanie, trochę można powiedzieć z tezą, to znaczy po pierwsze ja bym tutaj żadnych analogii do tego nie robił. No, nie porównujmy Polski, sytuacji Polski zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej do sytuacji, w jakiej znajduje się Afganistan. Aczkolwiek z jednej strony to też ta sytuacja dużo mówi o tym, że Amerykanie są gwarantem bezpieczeństwa, pokoju jako takiego, ale bezpieczeństwa ludności cywilnej, no bo skoro po 20 latach wojska koalicyjne, w tym wojska polskie i amerykańskie siły zbrojne wycofują się z kraju, w którym no, przez dziesiątki lat był chaos i ten chaos się diametralnie pogłębia, no to wnioski należy jakiś z tego wyciągnąć. To znaczy, no po prostu są gwarantem bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Na polskich ziemiach stacjonuje około 6,5 tysiąca Amerykanów, natomiast zgodnie z decyzją polskiego rządu nie może działać amerykańska telewizja. Tutaj no, ja przynajmniej czegoś nie rozumiem i jest to daleko idąca niekonsekwencja, mówiąc bardzo delikatnie.
Dobrze, ale wróćmy do Afganistanu, bo powraca temat imigrantów. Czy Polska powinna przyjąć uchodźców z Afganistanu?
No, my jesteśmy, można powiedzieć, zobowiązani do pewnego rodzaju gestu solidarności. Tak jak Polacy po II wojnie światowej, chociażby żołnierze generała Maczka, którzy walczyli na zachodnich frontach II wojny światowej, znaleźli schronienie w wielu krajach zachodnich, tych wolnych demokracjach, czy po wybuchu stanu wojennego wielu Polaków wyemigrowało i też znalazło schronienie w demokratycznych państwach, to my w geście solidarności, ale no takim geście czysto ludzkim i humanitarnym powinniśmy przynajmniej część uchodźców przyjąć. Wiadomo, że kobiety to jest najsilniej dotknięta, kobiety i dzieci dotknięta grupa tym kryzysem humanitarnym, no i rządami talibów, które jak wiadomo, no, mówiąc bardzo też eufemistycznie, nie szanują kobiet, praw obywatelskich, możliwości pracy zarobkowej, nauki i tak dalej, czy uczestniczenia w życiu publicznym. I są takie deklaracje między innymi pana prezydenta Sopotu, ale także i lewicowego burmistrza warszawskiej dzielnicy Bielany, który zadeklarował przyjęcie pięciu afgańskich rodzin i ja sądzę, że no 36-milionowy kraj stać na to, aby przynajmniej każda gmina po jednej rodzinie przyjęła.
Czyli o jakiej liczbie mówimy?
No to mówimy przynajmniej o 2000 osób. To jest taka liczba, bym powiedział, symboliczna, ale też istotna. Kanada przyjmuje, zadeklarowała chęć przyjęcia 20 tysięcy osób, a pod względem ludnościowym jest bardzo zbliżona do Polski. Niemcy zadeklarowały przyjęcie 10 tysięcy osób.
No tak, ale to nie jest tylko kwestia ludnościowa czy wielkości kraju, to jest też kwestia kulturowa.
No oczywiście, że tak, ale przecież nie możemy wrzucać wszystkich Afgańczyków do jednego worka. Na ulicach Kabulu w latach 70. kobiety chodziły w krótkich spodniczkach, ubierały się jak Europejki. Naprawdę, no nie można wszystkich traktować, że są zwolennikami państwa islamskiego, ISIS czy jakichś takich ruchów terrorystycznych. Należy oczywiście zrobić no, pewnego rodzaju wywiad czy selekcję, aby to nie były osoby o jakichś nie najlepszych intencjach, ale da się to zrobić. Też powinniśmy jasno powiedzieć, że te minione 20 lat w Afganistanie to był czas względnej stabilizacji, względnego pokoju po interwencji radzieckiej. Te 20 ostatnich lat to był czas, można powiedzieć, dość dobry, jakbyśmy brali pod uwagę te ostatnie dziesięciolecia. No i na afgańskiej ziemi śmierć poniosło 44 polskich żołnierzy. O tym też powinniśmy pamiętać. Przez polski kontyngent wojskowy w Afganistanie przewinęło się 30 tysięcy żołnierzy i żołnierek z Polski, a 361 zostało rannych. Także my też mamy tutaj ten swój wkład w tą stabilizację i no nie możemy przekreślać tych 20 lat obecności wojsk sojuszniczych i wojska polskiego w Afganistanie.
No to teraz kolejna kwestia polityki zagranicznej. Mamy spór z Izraelem, praktyczne zamrożenie stosunków dyplomatycznych, a wszystko przez nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, którą to nowelę Lewica poparła. Czyli rozumiem, że oburza pana reakcja Izraela na podpis prezydenta Andrzeja Dudy?
No musimy na ten problem spojrzeć o wiele szerzej, bo to nie jedna ustawa i nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego sprawiła, że te, jak pan słusznie redaktor powiedział, stosunki dyplomatyczne są praktycznie zamrożone. Taka spirala też negatywnych zdarzeń zaczęła się od ustawy IPN i wtedy już ambasador Izraela w Polsce został odwołany na konsultacje.
Ustawy, która nie weszła w życie.
Do ustawy, no częściowo ona weszła, to już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale my od 2 lat nie mamy ambasadora, Izrael nie ma ambasadora w Polsce, no to nie jest sytuacja, którą można uznać za normalną. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem zaangażowany w dobry rozwój stosunków polsko-izraelskich także poprzez pamięć o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Jestem inicjatorem i przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw upamiętnienia zbrodni Holokaustu w Babimiarze na Ukrainie. To jest wielka tragedia w Kijowie, która się wydarzyła w 1941 roku, gdzie w ciągu 3 dni Niemcy wymordowali ponad 30 tysięcy osób narodowości żydowskiej. To byli także i obywatele polscy. I ja jestem w kontakcie też z ambasadą Izraela i z panią Charge d'Affaires ambasady Izraela, czyli Tal Ben-Ari Yalon. Dwukrotnie osobiście spotkałem się z panią Charge d'Affaires w sprawie uroczystości, które 14 września w Warszawie organizuje, czyli właśnie 80. rocznicy uczczenia zbrodni w Babimiarze, między innymi z udziałem i pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. I miałem pewnego rodzaju zapewnienie, że pani Charge d'Affaires, która sprawowała funkcję, czy można powiedzieć zastępowała ambasadora Izraela w Polsce, no została odwołana do Izraela. No i teraz mam naprawdę wielki problem, bo przez ten konflikt wywołany oczywiście przez stronę polską, ranga tego całego wydarzenia spadnie. Też jest pytanie, czy na tej uroczystości, którą organizuje, będzie przedstawiciel albo w jakiej randze będzie przedstawiciel ambasady amerykańskiej. Także ten konflikt, jak widać, jest bardzo szeroki, bardzo taki wieloetapowy i bardzo źle mówi o stosunkach polsko-izraelskich. Natomiast pan powiedział, że lewica zagłosowała. Ja muszę powiedzieć, że my byliśmy trochę postawieni pod ścianą, ponieważ w tej nowelizacji są dobre rozwiązania, o których lewica mówiła od lat. To są rozwiązania, które ograniczają, znacząco ograniczają funkcjonowanie mafii reprywatyzacyjnej i takiej dzikiej reprywatyzacji. To dotyczyło głównie Warszawy, ale nie tylko. Mienia pożydowskiego, tak zwanego też mienia bezspadkowego. I te rozwiązania, czy część tych rozwiązań jest dobrych. I Prawo i Sprawiedliwość ma taką tendencję, to nie tylko dotyczy tej ustawy i taką praktykę, że do ustawy, załóżmy w tej ustawie 60%, 70% rozwiązań jest sensownych, ale wrzuci czasami 30%, czasami 15% rozwiązań bardzo trudnych, delikatnie mówiąc, do przyjęcia. No i teraz pytanie, jak zagłosować?
Lewica wybiera mniejsze zło.
No właśnie, wiedziałem, że redaktor to powie. Ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem absolutnie i nie używam takich określeń jak mniejsze zło, chociażby powołując się na to, co Marek Edelman mówił. Zło jest zawsze złem. Nie można go relatywizować i gdzieś tak trywializować. To jest zawsze zło, ale byliśmy trochę podstawieni pod ścianą na Prawo i Sprawiedliwość naszej ustawy, która dotyczyła likwidacji mafii, czy takich możliwych kruczków, które stosuje i wykorzystuje mafia reprywatyzacyjna, to Prawo i Sprawiedliwość tej naszej ustawy nie zdecydowało się procedować, tak? Tylko stworzyło coś swojego i, no, i byliśmy podstawieni naprawdę tutaj pod ścianą, ale będziemy też, i wiem, że taka inicjatywa z naszej strony będzie, aby te pewne rzeczy w tej ustawie, które są złe, starać się wyprostować. Zabrakło dialogu ze stroną izraelską, nie po raz pierwszy zresztą, no i teraz mamy to, konflikt. Czyli mamy z jednej strony konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej z Izraelem. To naprawdę nie zostaje nam zbyt wielu sojuszników.
Panie pośle, ale przecież zdaje pan sobie sprawę, że antypolska retoryka obecnych władz Izraela to jest skierowana na potrzeby wewnętrznej polityki i z obecnym rządem w tym kraju nie da się rozmawiać, a niektórzy z pana kolegów, na przykład poseł Maciej Gdula, wpisują się w narrację radykalnych polityków izraelskich, bo zacytuję jego wypowiedź. Polacy brali udział w Holokauście, także jako sprawcy. Polacy byli ofiarami i sprawcami w II wojnie światowej. Co pan na to? Popiera pan takie wypowiedzi?
Absolutnie pod moim kolegą, po tym, co powiedział mój kolega, profesor Maciej Gdula, podpisuje się. Dlaczego? Jeśli pan redaktor albo słuchacze znają historię między innymi Jedwabnego, ale także miejscowości Wąsacz, ja wspólnie z moim zespołem parlamentarnym, z kolegami i koleżankami z Lewicy, byliśmy na uroczystościach 80. rocznicy zbrodni w Jedwabnem. Byliśmy jedynymi posłami. Żaden inny klub parlamentarny nie przysłał swoich delegacji. I dokładnie poznałem zbrodnię w Jedwabnem, ale także i w 5 innych miejscowościach. Tam sąsiad Polak mordował sąsiada Żyda.
No tak, panie pośle,
prawda.
Ale mówi pan.
IPN to stwierdził w swoim śledztwie. W związku z tym, no wie pan, no, jeśli my chcemy pouczać inne narody o tym, jak powinni rozliczać się z historią, to powinniśmy po pierwsze zacząć od siebie i uderzyć się w pierś.
Ale mówi pan o wydarzeniach naprawdę tak marginalnych, bo przecież wiemy dobrze, że wielu Polaków ratowało Żydów, że za pomoc Żydom groziła śmierć. I to jest taka główna narracja, która i tak naprawdę to jest
Polacy,
prawda. Stawianie na równi sytuacji właśnie tych marginalnych wydarzeń, haniebnych oczywiście w Jedwabnem czy w innych miejscowościach, z masową chęcią pomocy Żydom, no nie jest chyba w porządku.
To znaczy, panie redaktorze, no, tu jest duży problem też jakby takiego wyczucia. To znaczy ja o żadnej ofierze, ja bym nie powiedział nigdy, że jest marginalna. Bo to jest ludzkie życie.
Ja nie mówię o ofiarach marginalnych, o wydarzeniach.
Ale jakby no, ja bym tego właśnie nie relatywizował, że no, ponad 360 osób zostało w Jedwabnym spalonych żywcem. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No nie jest to 3000, no ale nie jest to 30, nie są to 3 osoby. To były oczywiście w dużej mierze, też nie zawsze, bo jeśli mówimy o Wąsoczu, to na przykład nie, ale w większości były to z inspiracji oczywiście Niemców zbrodnie dokonywane.
O właśnie.
Ale w Wąsoczu to samozwańczy, to znaczy Polacy i co ciekawe też reprezentujący, można powiedzieć, elitę miejscowości, robili polowanie na swoich sąsiadów i metalowymi pałkami, co mieli pod ręką. Po prostu nie, to jest zbyt wczesna godzina, żeby opisywać te zbrodnie.
No, zdecydowanie.
Ale to było coś niesamowitego, to było coś nieludzkiego. Oczywiście ja byłem w Izraelu, byłem w Yad Vashem i w Parku Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata najwięcej jest miejsc takich, które honorują Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Jasne, że tak, oczywiście, ale na historię należy patrzeć szeroko, to znaczy mówić o tych jasnych kartach, ale także nie zapominać o ciemnych. My naprawdę nie jesteśmy jakimś wybitnym narodem, że u nas nie ma czarnych owiec. Były, są i będą, jak w każdym innym narodzie.
Ale moim zdaniem nie należy stawiać między tymi dwoma sytuacjami znaku równości. Musimy już kończyć, panie pośle. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia i zdrowia życzę wszystkim.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.